część rozmowy Horyzontu Ibris o energetyce. Zaczniemy od prezentacji krótkiego raportu z badań opinii, czyli dokładnie o tym, co Polki i Polacy myślą o transformacji energetycznej, w jaki sposób ją postrzegają. To jest badanie, które jest całkiem świeże, które zostało zrealizowane już po wybuchu wojny w Ukrainie, a więc to jest taki materiał, który chyba w tej chwili jest najświeższy i najpełniej będzie opisywał te nastroje, które obserwujemy u nas w Polsce, właśnie dotyczące energetyki. Uprzedzam, że nie będzie nic o węglu, i nie będzie nic o cenach węgla, natomiast będzie trochę więcej o energetyce odnawialnej. Zacznijmy od tego, jak Polacy postrzegają w ogóle zmianę klimatu. Czy to jest w jakikolwiek sposób zagrożenie, czy generuje to jakiekolwiek obawy? I należy sobie powiedzieć dosyć jasno, że znacząca część Polaków, 72% uważa, że, czy deklaruje, że obawia się o konsekwencje tej zmiany. To należy też wskazać, że Polacy nie odbiegają specjalnie od tego, czy ich zdanie nie odbiega od tego, jak w ogóle Europejczycy postrzegają, bo te lęki i obawy przed konsekwencjami zmiany klimatu są bardzo podobne w krajach takich jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia czy nawet Austria. Jeżeli chcielibyśmy przybliżyć to w takiej formie nie tylko i wyłącznie wykresowo-tabelkowej, ale takiej opowieści, to możemy przytoczyć konkretne wypowiedzi naszych rozmówców podczas wywiadów, które pokazują, jaki ten stosunek emocjonalny do zmian klimatu jest. Mamy najwyższy wzrost temperatury w lutym od początku pomiarów, mówią respondenci. Widać, jak przyroda reaguje inaczej. Ptaki nie odlatują do Afryki. Nie wiem, czy oni odlatują, ale respondenci tak twierdzą. Tylko na południu chwilę przeczekują. Nie da się żyć. Nie ma śniegów, nie ma zim, a za chwilę zaczną się z problemy z wodą i z chłodzeniem latem. Ten lęk, te 72%, to są właśnie te wypowiedzi, czyli ta obawa przed tym, że życie, które znamy, że klimat, który znamy, zniknie. Czy to jednak oznacza, że jesteśmy gotowi, żeby coś poświęcić, żeby ten klimat ratować? No to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie nic poświęcić. Natomiast jakby patrząc na to, z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, to okazuje się, że wcale nie jest tego tak dużo. Możemy kupić trochę mniej ubrań, możemy przesiąść się do transportu publicznego, ale jeśli mielibyśmy zrezygnować ze schabowego do ziemniaczków, to absolutnie nie ma takiej możliwości. Jeśli mielibyśmy płacić za energię więcej, co i tak się wydarzy, to także nie jesteśmy na to gotowi. Płacenie za paliwo więcej to 70% negatywnych odpowiedzi wśród Polek i Polaków. Płacenie więcej za ogrzewanie 68%, płacenie więcej za żywność 69%. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że deklarujemy obawy o klimat, ale nasza gotowość do ponoszenia ceny za jego ratowanie wcale już nie jest taka duża. To nie jest tak, że tylko Polacy, że ten trend jest taki nasz, własny. Niedawno w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie, w którym pytano o to, ilu Amerykanów niepokoi się zmianami klimatu. W 2019 roku to była niemal połowa. Dzisiaj jest to tylko niewiele ponad 1/3. Co się zmieniło? Czy klimat przestał się zmieniać? Otóż nie. W tych krajach, takich jak Polska, takich jak Stany Zjednoczone, obywatele zaczęli w pewien sposób odczuwać koszty zmiany klimatycznej, czy koszty zarządzania zmianą klimatyczną, czy ograniczania wpływu na klimat, i ich stosunek do tego jest trochę bardziej sceptyczny, czyli to, co widzieliśmy przed chwilą w tej gotowości Polaków, nie jest tylko i wyłącznie naszą polską specyfiką. Podczas wielu rozmów, które mieliśmy z Polakami, była jedna wypowiedź, która chyba najlepiej podsumowała to, co się dzieje w głowach Polaków. Przy tych cenach jesteśmy zmuszani, żeby łowić na promocjach, schodzić z kosztów, jak się da. Moja babcia, która mieszka na wsi, nie ma możliwości kupić tego drogiego węgla, będzie palić czym się da. Jeżeli potrzeby i potrzeby bezpieczeństwa tego klimatycznego zderzają się z potrzebami bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwo ekonomiczne wygrywa. Czyli inaczej rzecz biorąc, jeżeli mam być bezpieczny nasz portfel, to planeta może poczekać. Pani profesor, dzisiaj Polska jest, czy polskie samorządy zajmują się tą sprawą na poważnie, czy to jest taka trochę taki wizerunkowy, PR-owy chwyt? Czy coś, co jest wpisane w strategię, sposób myślenia i działania polskich samorządów.
Jednak byłabym skłonna do stwierdzenia, że podejście do zmian czy do neutralności klimatycznej w samorządzie terytorialnym w Polsce jest brane na poważnie, aczkolwiek wydaje mi się, że jest mocno zróżnicowane geograficznie albo jeszcze bardziej zróżnicowane jest w zależności od tego, jak na ile zamożny jest samorząd. Jednostki samorządu terytorialnego, które są w korzystnej sytuacji finansowej, bardziej zwracają uwagę i bardziej przykładają się i bardziej podejmują więcej działań mających na celu tę neutralność zbliżyć chociażby do tej neutralności klimatycznej jednostki. Początkowo te działania były bardzo punktowe i być może dalej są działaniami punktowymi. Przede wszystkim na początku było duże nastawienie na preferowanie, promowanie, wspieranie OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Bez dwóch zdań takim tematem i mocno medialnym, ale też wspieranym finansowo była wymiana pieców. I dosyć mocno też były wspierane, popierane, propagowane recykling odpadów komunalnych. Przede wszystkim dlatego, że tutaj ustawa o utrzymaniu czystości w gminie jakby była takim narzędziem prawnym wspierającym. Teraz troszeczkę się zmieniło i ten ciężar i ten punkt ciężkości został przeniesiony na inne również zagadnienia. Mianowicie na chociażby zrównoważony transport. Natomiast bez dwóch zdań czynnikiem determinującym jakby zakres działań to jest to, o czym powiedziałam, sytuacja finansowa. Tę sytuację finansową można rozpatrywać co najmniej w dwóch aspektach, czy nawet w trzech. Przede wszystkim dotyczy to zamożności, o czym już wspomniałam, jednostki samorządu terytorialnego i tu możemy mówić o środkach własnych i możemy mówić o środkach unijnych. Te środki unijne są w bardzo dużym stopniu dedykowane na osiągnięcie tych celów klimatycznych unijnych, aczkolwiek musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jest dosyć spory problem obecnie z ich pozyskiwaniem. Ale po drugiej stronie mamy też zamożność obywateli, czyli mieszkańców gmin. Tutaj w raporcie było to zagadnienie omówione, które nazywa się ubóstwem energetycznym. W momencie, gdy mieszkańcy wydają zbyt dużą kwotę dochodu rozporządzalnego, to ubóstwo energetyczne jest bardzo jasno zdefiniowane. To jest 10% dochodu rozporządzalnego. Na łączne wydatki energetyczne, to automatycznie wtedy ciężko jest mówić o tym, że będą dbać, realizować, wspierać czy współgrać z samorządem terytorialnym właśnie w realizacji tych celów. Więc pytanie, które pan zadał, nie ma na niego jednoznacznej odpowiedzi, ale można próbować i podejmować działania, które mają na celu poprawę albo osiągnięcie takich tych wdrożenia, decyzji, działań w większym stopniu przy odpowiedniej polityce, zresztą nie tylko polityce finansowej, ale również polityce edukacyjnej, to może w chwili wolnego też jeszcze to omówimy.
Panie doktorze, z jednej strony, tak pani profesor zarysowała perspektywę, którą ja nie wiem, czy dobrze odczytuję. To znaczy, że z tymi samorządami jest trochę jak z Polakami i Polkami, czyli ten pieniądz jednak jest decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o zaangażowanie w transformację energetyczną. To jaka jest przyszłość transformacji energetycznej w obliczu tych procesów, które dzisiaj obserwujemy? Czyli z jednej strony wzrostu cen energii, z drugiej strony wojny na Ukrainie, która trochę wywróciła rynek energii.
Nawet więcej niż trochę. Tak, zdecydowanie. Ja chciałem zacząć od tego, że ten raport jest wspaniały. To jest wspaniały raport pokazujący, w jaki sposób Polacy myślą o klimacie, jakie są też ich potrzeby i ograniczenia. I myślę, że to jest lektura obowiązkowa zarówno dla samorządu terytorialnego, ale także dla polityków i przede wszystkim dla biznesu. Bo to pokazuje to, że my nie jesteśmy przygotowani finansowo na ponoszenie większych kosztów, tak? No w związku z tym pytanie jest o to, co należałoby zrobić w tej sytuacji. To jest wspaniała sytuacja dla firm, aby rozwijać takie technologie, które będą substytutem tego, co jest dzisiaj. Tylko że te technologie muszą być dostępne finansowo. I tutaj cofnę się do polityki energetyczno-klimatycznej Wielkiej Brytanii, która jest bardzo interesująca, jeżeli chodzi o sferę innowacyjną. Mianowicie tam stwierdzono, że oni nie będą dopłacać do konkretnych rozwiązań, czyli na przykład dopłacamy do samochodu elektrycznego. Nie, oni dopłacają do badań rozwojowych, które mają doprowadzić do tego, że ten samochód na przykład elektryczny, czy wodorowy, czy inny, tak, będzie tańszy od tego klasycznego rozwiązania. Ja tutaj jestem ekopozytywistą, czyli uważam, że technologie dadzą nam możliwość rozwiązania tego problemu i to badanie no pokazuje, że chyba tutaj jest bardzo mała możliwość innego działania, tak? No musielibyśmy w tym momencie prowadzić mechanizmy wsparcia finansowego jakiegoś, tak aby obywatele no, nie musieli ponosić kosztów, nie wpadali w ubóstwo energetyczne, prawda, i tak dalej, tak? No, z drugiej strony tutaj mówi pan o kwestii wojny. No, proszę zauważyć, ta wojna pokazała nam dwie bardzo istotne informacje. Pierwsza informacja to jest taka, iż jeżeli cokolwiek importujemy, surowce energetyczne, ropę naftową i gaz, no to stajemy się zależni lub współzależni od drugiej strony i my jako Polska, jednak stosunkowo mały konsument na świecie, mamy bardzo ograniczony wpływ, jeżeli chodzi, a praktycznie żadny, jeżeli chodzi o ceny, tak? My nie mamy możliwości wpływania. W związku z tym poszukujmy rozwiązań wewnętrznych, oszczędzajmy i to jest w tym badaniu. Wychodzi, że ludzie są skłonni do tego, żeby oszczędzać, prawda? Mniej być może konsumować. Ja przynajmniej tak czytam ten raport. Nie wiem, czy dobrze, bo on jest tak obszerny, że tam wiele interpretacji może być. I drugi aspekt istotny, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, to jest kwestia oddalania się pewnych zagadnień, które były kluczowe, czy są kluczowe w danym momencie, tak? Czyli mówimy o zmianach klimatycznych, które już widzimy, one będą postępować, ale dzisiaj tym elementem istotnym dla nas, dla społeczeństwa jest wojna, zagrożenie fizyczne, zagrożenie militarne i w związku z tym też być może nasza skłonność się zwiększa do tego, żeby więcej wydawać na obronność, a mniej być może na inne działania proklimatyczne. Także jeżeli chodzi o to główne pytanie, jaka jest przyszłość, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Dobra, zła. Generalnie to jest zagadnienie, które będzie dyskutowane, trzeba znaleźć optymalne możliwości rozwiązania tego problemu na poziomie i lokalnym, krajowym i międzynarodowym i myślę, że to będzie elementem przyszłej dyskusji.
To może ja tylko uzupełnię jeszcze tą sprawę tej chęci do oszczędzania, bo to nie jest tak, że ostatnie wydarzenia wpłynęły na taką postawę, jaką Polacy prezentują. Ja pamiętam takie badania, które były z końca zeszłego roku, które prowadziliśmy i prowadziliśmy, to było badanie dotyczące naszych najmłodszych kohort wiekowych, brzydkie słowo, ale to było badanie osób między 16 a 24 rokiem życia, czyli tych, którzy w zasadzie będą kształtować to, jak będzie wyglądała Polska, Europa za chwilę. No i rozmawialiśmy z nimi o, czy jeden z takich dużych segmentów, to była rozmowa o klimacie. Mówili, że strajki klimatyczne są ważne, że klimat to jest opowieść o ich przyszłym świecie i że to jest w ogóle najważniejsza sprawa. No i potem przechodziliśmy do tego, no dobrze, słuchajcie, to jak wy sobie wyobrażacie swoją rolę w tej ochronie klimatu? Oni myślą i mówią, będziemy chyba gasić światło teraz po sobie w łazience. I może butów nie kupimy tak często. No a może, dobra, nie, no buty to jednak są no to może t-shirtów będziemy mniej kupować. I przysłuchując się tym wywiadom, mieliśmy takie wrażenie, że jest kompletny rozstrzał między percepcją tego problemu, a percepcją tych rozwiązań, które trzeba będzie wdrożyć, czyli inaczej, tego, ile trzeba będzie poświęcić w stosunku do tego, co się chce osiągnąć. I to, co pani profesor powiedziała, to wspomniała o tym, że być może będzie potrzeba edukacji.
No właśnie, pozwolę sobie ten wątek rozwinąć, również w kontekście młodzieży, o której pan dyrektor wspomniał. Mianowicie, moim zdaniem tu się pojawiają dwie kwestie. Jako osoba, która zawodowo zajmuje się dydaktyką, jestem szczerze przekonana do zalet, plusów i efektów osiąganych poprzez edukację. Jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, bez dwóch zdań powinna ona być prowadzona z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby uświadamiać, a po drugie, żeby też przyzwyczajać osoby, społeczeństwo do pewnych zachowań. Rzeczywiście z badań raportu, o którym pan wspominał, ewidentnie no w sferze takiej deklaracji to takie nastawienie na dbałość o klimat wśród młodzieży jest bardzo widoczne. Ja bym nie była aż tak, znaczy akceptuję to, że widocznie jest różnica między deklaracją a czynami, ale taki no bardzo drobny element, na który chciałabym zwrócić uwagę, który gdzieś tam składa się na te całościowe podejście do ochrony klimatu, to jest na przykład kwestia segregacji odpadów. Młodzież w tym wyrosła. Oni od momentu, kiedy się urodzili, to ten temat już był i zaczynało już się mówić i zaczynało się działać. Dla obecnych osób, które mają teraz 20-25 lat, problem albo kwestia, może nawet nie problem, kwestia segregacji odpadów jest czymś naturalnym. Oni się w tym urodzili, w takim świecie żyją, oni tego nie podważają, nie myślą o tym, że no ale przecież tam, tak jak były takie niektóre komentarze zacytowane w tej części poświęconej badaniu jakościowemu, że przecież i tak wszystko się potem zmiesza, że czy to się opłaca, a sąsiadka tego nie robi. Ja obserwując młodzież, nie widzę takiego zachowania. Oni się z tym urodzili, wychowani dla nich to jest naturalne. Wydaje mi się, jeżeli teraz to pokolenie do tego aspektu będzie już inaczej podchodzić, gdy będzie w naszym wieku. Więc można zakładać, że kolejne pokolenie, gdy o tych zmianach klimatycznych będzie się mówić, o zmianach postaw, zachowań, to przez to, że dla nich to będzie naturalne, to tak będą postępować. I konkluzją do tego wszystkiego właśnie będzie, tylko trzeba im o tym mówić. Tylko pamiętajcie Państwo, że to też się wiąże ze środkami. To znaczy wszystkie akcje, które się odbywają w szkołach, znowu wracamy do kwestii finansowej. Na sferę edukacyjną, gdzie będziemy wyjaśniać, właśnie namawiać, propagować odpowiednie zachowania, pokazywać skutki nieodpowiednich zachowań, również potrzebne są środki finansowe. Ja w ogóle uważam, że żeby takie dobre pytanie zostało postawione, Europejski Zielony Ład, czy to się uda? Jestem oczywiście, mam podejście optymistyczne, uważam, że się uda, ale jeżeli będą te dwa warunki finansowe, dwa warunki będą spełnione. Pierwsza kwestia finansowa, druga kwestia, przy czym ta kwestia finansowa rozdziela się i na jednostki samorządu terytorialnego, i na osoby indywidualne, i ich zamożność. I po drugie właśnie to propagowanie odpowiednich postaw, zachowań poprzez edukację, przedstawianie, nagłaśnianie.
Panie doktorze, pan sięgał po mikrofon, jak tutaj rozmawialiśmy. Czy to był jakiś gorący komentarz do tego?
Tak, jeżeli mogę. Te kwestie edukacyjne są kluczowe, natomiast ja jestem dość głęboko przekonany, że nie tylko młodzi, ale my również, naukowcy, publicyści, przedstawiciele samorządu, biznesu, my nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak zmiana klimatu wpłynie na nasze życie. My nie do końca mamy tą percepcję. W związku z tym nie do końca też wiemy, ile będziemy musieli poświęcić, żeby ratować środowisko i właśnie naszą cywilizację, prawda? Więc tutaj też jest problem dotyczący radykalizacji zmian. Tak? To w jakim stopniu będziemy musieli zmniejszyć naszą konsumpcję. Natomiast takie przyzwyczajenie, no to proszę zobaczyć, jakie jest przyzwyczajenie już do wyższych cen, na przykład paliw, prawda? My się do tego, w jaki sposób będziemy adaptować, przyzwyczajać. Ja zawsze mówię, że ekonomia jest bezlitosna, tak? Czyli jak gdyby zobaczmy na to z drugiej strony, że mamy taką, a nie inną sytuację na rynku, bo to, co jest dzisiaj na rynku, wymusi bardzo szybkie zmiany dostosowawcze całej gospodarki i osób indywidualnych, gospodarstw domowych, i też patrzmy na to, że to jest ten element pozytywny, nie tylko negatywny w postaci inflacji, ale i pozytywny, że będziemy starali się prowadzić rozwiązania bardziej energooszczędne, albo będziemy redukować naszą konsumpcję, bo przypomnę, że redukcja konsumpcji jest w wielu miejscach uważana za kluczowy element ochrony klimatu. Czyli my już nie powinniśmy po prostu tyle konsumować, tak? Pytanie, czy młodzież jest przygotowana, czy my jesteśmy też przygotowani na to, żeby po prostu mniej konsumować. I tutaj ta edukacja odgrywa niezwykle istotną rolę, żeby nas do tego przygotować.
Może ja dodam tylko krótki komentarz, i czy na to są przygotowani również producenci, bo słynny kasus sprzętu AGD, który miał zaprogramowany czas użytkowania trochę dłuższy niż czas gwarancji, który został oczywiście napiętnowany przez Unię Europejską, więc myślę, że część na pewno społeczeństwa chciałaby sprzęt dłużej użytkować, ale musi być ta po pierwsze rozwinięta sfera naprawy, a po drugie tego brak celościowego takiego zużycia.
Sporo mówiliśmy o tych młodych, to trochę moja wina, bo przywołałem te bardzo konkretne dane, natomiast to ja znowu wystąpię w roli tego czarnego charakteru, i kiedy rozmawiamy o Zielonym Ładzie, czy on się uda, czy jest na to szansa, to podrzucę jeszcze jeden problem, a mianowicie edukacja, mówienie o tym, że rzeczywiście musimy, powinniśmy, i ten wysiłek edukacyjny taki zintensyfikowany, ciągły, natomiast mimo wszystko wychodzi na to, że Polacy, szczególnie ci młodsi, są wychowani w takiej kulturze indywidualizmu. To znaczy, że zanim jest społeczność i dobro ogólne, to jestem zdecydowanie ja. I ja jestem przez bardzo długi czas. Co powoduje, że ta szansa na to, żeby zrezygnować z czegoś, jest wcale nie taka znowu duża. Aczkolwiek, tak jak o tym rozmawiamy dzisiaj, to ja mam takie wrażenie, że tym takim czynnikiem podstawowym, który się tu przewija, który wydaje się być w jakiś sposób decydujący, są nie tyle postawy, ile pieniądze. To znaczy, one decydują o tym, na jaki jesteśmy w stanie wysiłek ponieść jako społeczeństwo. Tu pani profesor mówiła o samorządach i roli tej edukacyjnej. Jak rozumiem, myślimy o tym, na ile samorządy mówią o zrównoważonym transporcie. W jaki sposób, może to jest właśnie pytanie, tak? W jaki sposób to, co dzisiaj robią samorządy, co wydaje się być opresją, strefy 30%, 30 km na godzinę, strefy wyłączone z ruchu, na ile to są rzeczy, które oczywiście postrzegamy jako dotkliwe. No jak to nie wjadę samochodem do centrum miasta? Dlaczego mam wybrać tramwaj? Dlaczego mam wybrać autobus?
No, dobrze, tylko że postrzegamy, tak? Przepraszam, część osób postrzega, tak? Część osób jest bardzo zadowolona, że nie wjeżdża się samochodami do centrum. Znaczy to nie jest zero jeden.
Mieszkańcy centrum.
Na przykład mieszkańcy centrum, tak? Że jest zazielenienie, prawda, tych obszarów. Więc to tak, to nie jest zero jedynkowe. To tylko tak na marginesie chciałem zwrócić na to uwagę.
Może ja dodam taki komentarz, że ja jestem, o sobie tak mówię, że jestem samorządowcem, w związku z tym zawsze stoję po stronie samorządu, i te działania wszystkie, które przedstawiciele, włodarze podejmują, oceniam dosyć pozytywnie. Natomiast te działania muszą się wpisywać w pewne potrzeby społeczności. I na przykład transport i te wszystkie ograniczenia, o których pan wspominał, one przyniosą wtedy efekt, kiedy ten transport będzie zaspokajał potrzeby mieszkańców. A potrzeby mieszkańców są takie, żeby było mało przesiadek, żeby transport nas dowiózł do tego miejsca docelowego, a nie, że trzeba będzie jeszcze pójść 15-20 minut, żeby cena była akceptowalna. Czyli tutaj mówimy o takich elementach, że te działania powinny proekologiczne podejmowane przez władze samorządowe, one powinny się wpisywać w potrzeby mieszkańców. I właśnie wszystkie te elementy dotyczące jakby rugowania transportu prywatnego z centrów miast, czy wspieranie transportu publicznego, te wszystkie działania, one mają sens tylko wtedy, kiedy zostaną zbadane, czego od transportu publicznego oczekują mieszkańcy. Mieliśmy parę przykładów wśród jednostek samorządu terytorialnego, które zdecydowały się na to, na przykład, żeby transport publiczny był całkowicie bezpłatny dla wszystkich mieszkańców. Wiem, że te pomysły chyba nie do końca się sprawdziły, że one były zbyt jednak dużym obciążeniem dla budżetów, ale przytoczę rozwiązanie z miasta, którym ja mieszkam, w Gdańsku. Jest darmowy transport dla wszystkich mieszkańców do 18 roku życia. Jaki to miało efekt? Okazało się, że część rodziców zrezygnowała z wożenia dzieci do szkół, oczywiście w jakiejś tam na poziomie liceów, dlatego z tego tytułu, że transport dla tych dzieci był bezpłatny. A więc z jednej strony zachęcenie cenowe, z drugiej strony ta dostępność, czyli czas oczekiwania, przesiadki, i okazuje się, że wtedy te obostrzenia, utrudnienia o wiele łatwiej akceptujemy i się do nich przekonujemy.
Czyli adaptacja.
Dokładnie, tak.
Jeszcze idźmy dalej. Jeżeli będziemy sprytni, jeśli będziemy elastyczni, to czy to nas zbliży do tego, żeby Zielony Ład, nie mówię oczywiście o tym programie, tylko o tym, co jest jego celem, czyli żebyśmy skutecznie przeciwdziałali zmianom klimatu, to są właśnie te metody? Panie doktorze.
Zdecydowanie tak. I ta elastyczność, szybkie działanie, odczytywanie potrzeb, ale też zmiana zachowań społecznych. To są te istotne elementy, które będą wpływać na powodzenie tego procesu. I wrócę do tego, o czym powiedziałem na samym początku. No, ceny. Ceny są rzeczywiście takim elementem, który wpływa na zachowania społeczne. I teraz jest pytanie, jak my to będziemy postrzegać, tak? Czy my powiemy, okej, to ja mogę sobie przejść, nie wiem, 10 minut spacerkiem czy 5 minut spacerkiem, czy będziemy uznawać, że to jest coś, co jest dla nas krzywdzące, złe, prawda, i tak dalej. Naprawdę bardzo dużo rzeczy jest w naszej głowie, tak? A potem jak się okaże, jak na przykład część osób się przesiada, prawda, z samochodów do środków komunikacji miejskiej, okazuje się, dobrze, ale ja oszczędzam na przykład 20 minut, tak? Dlatego, że metro czy kolej jeździ szybciej. Tutaj też jest wielka praca do wykonania, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, planowanie tego inteligentne, wykorzystywanie nowych technologii. I jeszcze na koniec, jeżeli mogę, to o tym młodym pokoleniu. No pytanie, jak my się definiujemy? Czy my się definiujemy poprzez to, co my konsumujemy, czy my się definiujemy przez to, czego myśmy nie skonsumowali? I to jest klucz. Jeżeli my się definiujemy przez to, co skonsumujemy, no to w tym momencie to niestety, ale nie widzę możliwości, żeby zatrzymać zmianę klimatu. Natomiast jeżeli inaczej, inne wartości będą wchodziły tutaj w grę, no to jest szansa.
Czy to znaczy, że marketing sprzedażowy będzie, czy jest pewną przeszkodą w transformacji energetycznej? Bo to, co dzisiaj obserwujemy w przestrzeni takiej reklamowej, to jest opowieść dla konsumenta, także dla turysty. Słuchaj, jak będziesz miał taką specjalną plastikową kartę, to już bardzo dużo zrobisz dla planety. Jak będziesz jakieś inne takie pozorne działanie wykonywał, ale nie przestaniesz konsumować, to generalnie będzie okej. Okay. Czy to nas zbliża w takim razie do zielonego...
No, więc tutaj wydaje padu? Mi się, że to jest rola naukowców, pani profesor, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, żeby pokazywać skalę, tak? Znaczy wiadomo jest to, że firmy będą sprzedawały swoje rozwiązanie, mówię, to jest najlepszy produkt, to jest super, tak? Cokolwiek zrobisz, już resztę to nie musisz robić tego, tak? No ale tutaj jest rola właśnie naukowców, żeby o tym mówić, pokazywać materiały, dokumenty, co powinniśmy zrobić, w jaki sposób powinniśmy żyć. I nie w sposób narzucający, tak? Taki imperatywny, tylko po prostu pokazywać warianty, tak? A może pojedziesz koleją sobie na wakacje, tak? Albo, nie wiem, będziesz miał dwie pary butów, więcej ci nie jest potrzeba, tak? I oczywiście to z punktu widzenia firm to jest problem, ale proszę zauważyć, co robią firmy, które są odpowiedzialne klimatycznie. One mówią, okej, my się zmieniamy, my się dostosowujemy do tego, czego oczekuje od nas konsument. Więc jeżeli konsument od nas oczekuje ochrony klimatu, to firmy, jestem przekonany, że się do tego przystosują bez najmniejszych problemów. A to, że będą różne opinie, że ciężko, że nie można i tak dalej, no to proszę Państwa, kto nie robił remontu w domu, przychodzi fachowiec, prawda, i mówi, tutaj chcemy komin. No nie, tutaj się nie da. Absolutnie, tak? No może się da, ale to będzie bardzo drogie. No, proszę Państwa, nie ma rzeczy, których się nie da, tak? I Polska jest tego najlepszym przykładem, prawda? Komuna tutaj upadła, tak? No, dało się, tak? I tak do tego pozytywnie ja bym bardzo podchodził i z węglem, i z gazem, prawda? My jesteśmy społeczeństwem naprawdę, które wiele doświadczyło i jest w stanie zacisnąć zęby czasami i mając taki cel w postaci przetrwania czy ochrony klimatu, czy wspomagania naszych przyjaciół z Ukrainy, jesteśmy w stanie to po prostu zrobić. To wszystko zależy od celu, od przedstawienia tego, więc tutaj duża rola i mediów, i polityków, i samorządów, i naukowców, i wszystkich.
Ponieważ zbliżamy się do końca naszej rozmowy, a jesteśmy w takich okolicznościach przyrody, pytaniem naszej rozmowy dzisiaj jest, czy ten Zielony Ład się uda, to ja proponuję takie ćwiczenie małe. I zaprosił Państwa do tego ćwiczenia. Zielony Ład się udał. To jak będzie wyglądało to nasze życie? Jak będą wyglądały miasta? Jak będzie nasza wyglądała ta organizacja? I to pytanie będzie do Pani Profesor. A z drugiej strony, jak będzie wyglądała być może nasza konsumpcja? Co się zmieni? Jak będziemy żyli? Jak będziemy żyli w naszych miejscowościach? Jak będziemy żyli?
Proszę Państwa, wydaje mi się, że możemy już teraz zobaczyć się oczami wyobraźni, jak będziemy wyglądać, jak będą wyglądało nasze otoczenie w momencie, kiedy ten Zielony Ład się uda. Bo to, co jest takimi teraz zajawkami, takimi przebłyskami, co się zdarza incydentalnie, to będzie nas wszędzie otaczało. Czyli mówimy o energooszczędnych budynkach, mówimy o transporcie zrównoważonym, mówimy o wykorzystywaniu zielonej energii. Czyli to obecnie, co zdarza się punktowo, te działania, które my teraz zaczynamy, to one po prostu będą powszechne. I ja uważam, że tak będziemy funkcjonować i dla nas, dla kolejnych pokoleń to będzie sprawa naturalna. Czyli wszystkie te elementy, które się składają na Zielony Ład, one będą funkcjonować. Tak będą wyglądać miasta. Mieszkańcy nie sądzę, że będą, chociażby dlatego, że co powiedział przed chwilą pan doktor, że oni się do tych nowych warunków zaadaptują, dla nich to będzie rzecz naturalna.
Dobrze, to ja doprecyzuję to pytanie, tak. Bo nie miałem tutaj, to za szeroko poszedłem. To ja zapytam
wprost. Bardzo trudne, to moglibyśmy nie. rozmawiać tutaj w tych okolicznościach.
To ja to dostosuję do tych okoliczności.
Bardzo dobrze. Mogę, że powiem tak? Na horyzoncie widzę to słabo.
dobrze. To teraz pytanie będzie bardzo konkretne. Mamy Zielony Ład, mamy wakacje, ale już takie w tym Zielonym Ładzie. To tak, czy ja zjem rybkę nad morzem i czym ja na to morze pojadę?
No, rybkę to zjem na pewno. Rybkę zjem na pewno. Myślę, że pojadę pociągiem, a na miejscu będę się poruszał jakimiś środkami transportu, być może autonomicznymi nawet, opartymi o sztuczną inteligencję, jeżeli będę miał taką potrzebę, tak? Bo to też jest kwestia, jakie potrzeby będą w danym momencie generowane.
A pojadę w ogóle nad to morze, czy będę wypoczywał w swojej najbliższej okolicy?
Myślę, że pojadę nad morze, pojadę w góry. Tak, zdecydowanie pojadę, tylko nie pojadę samochodem. To już widać dzisiaj, prawda? Jakie są wysokie ceny paliwa, że ludzie mówią, no może pojadę pociągiem, tak? Ale to jest szansa na przykład dla firm, które zajmują się transportem kolejowym, prawda? Więc tutaj kwestia tego, jak to postrzegam, prawda? Odgrywa istotną rolę. Na pewno wydaje mi się, że te budynki będą znacznie bardziej energooszczędne i być może nie trzeba będzie przeżywać jakiegoś kataru, infekcji przez to, że wchodzimy z zewnątrz do pomieszczenia klimatyzowanego, prawda, i tak dalej. Także z perspektywy wypoczynku, wolnego czasu, to wydaje mi się, że Zielony Ład wymaga też lepszej organizacji, więc być może te wakacje będą dłuższe. Być może będziemy bardziej efektywnie pracować, nie 8, a 6 godzin. Tak. To...
Zbrodniowy tydzień pracy. Pani profesor.
Ja chciałam tylko tak znowu dodać krótki komentarz. Okazało się, że PKM, czyli Pomorska Kolej Metropolitalna, okazała się wielkim sukcesem. Bardzo dużo mieszkańców Trójmiasta i okolicznych gmin przesiadło się. Ta kolej metropolitalna jest rozbudowywana, co jest najlepszym dowodem, że po pierwsze będziemy prawdopodobnie korzystać częściej, a po drugie, że my jako mieszkańcy jesteśmy chętni do tego, żeby z takiego transportu korzystać. Było wiele zapowiedzi, że to będzie przedsięwzięcie, które się nie będzie finansować, nie będzie dochodowe. Okazało się, że jakby te wszystkie czarne scenariusze się nie sprawdziły. W związku z tym jako mieszkańcy, jako obywatele bardzo chętnie z transportu publicznego, o ile on ma spełnione te wszystkie warunki, o których mówiłam wcześniej, jesteśmy chętni z niego korzystać i są dalsze plany rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Przypomnę, że to była pierwsza nowa kolej wybudowana od kilkudziesięciu lat na terenie kraju.
Jeżeli mogę do tego tylko dodać, jako mieszkaniec Mazowsza i Warszawy, to szybkość transportu, kolej szybkich prędkości, świetne rozwiązanie. Nie będzie kumulacji na przykład w jednej, w drugiej miejscowości, tylko bardzo szybciutko. To jest na świecie stosowane, gdzie się jedzie, prawda, ze stolicy na przykład półtorej godziny, prawda, na wybrzeże, czy dwie godziny. Są takie kraje i my powinniśmy też to uzyskać. Byłoby to fajne, prawda, w piątek na przykład, czy w czwartek już kończąc tydzień pracy, lądować nad morzem. Więc tutaj też zachęcam władze samorządowe, prawda, do tego, żeby wpływać na te decyzje, zachęcać i firmy, i polityków tutaj z regionu, żeby takie rozwiązania po prostu promować, bo to jest dopływ właśnie turystów, którzy są spragnieni, tak? A jednak ta temperatura, mimo że nawet jeżeli się uda nam doprowadzić do powodzenia ten projekt, to ta temperatura będzie wyższa, tak? W miastach się naprawdę będzie trudno żyło. W związku z tym ta chęć do tego, żeby wyjechać, odetchnąć tutaj nad morzem polskim, Bałtykiem, na pewno będzie wysoka.
To może ja pozwolę sobie podsumować w taki sposób trochę bardziej wakacyjny. Zielony Ład nie może się nie udać. Natomiast pomimo tego, że poniesiemy pewne koszty, to na rybkę na pewno pojedziemy i pojedziemy dużo szybciej. Pani profesor, bardzo dziękuję. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Oby to się spełniło. Dziękuję bardzo.